Pallottinskie Radio, Pallotti FM.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Witamy bardzo serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Rejs po Słowie. Dzisiaj w Radiu Pallotti wiodącym słowem podróż, a gościem Jędrzej Majka, absolwent teologii, podróżnik, autor przewodników podróżniczych o świecie i ludziach, o wierzeniach, religiach, zwyczajach, kulturze. Jego ostatnie dwa tytuły, Maryja z Guadalupe, Podróże ze smakiem, czyli Jak przyprawy zmieniają świat. Witam cię, Jędrzeju, bardzo, bardzo serdecznie.
Dzień dobry, dobry wieczór, szczęść Boże, witam ciebie, witam wszystkich.
I bardzo pięknie dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Zawsze korzystam z miłych zaproszeń, więc tym bardziej miło mi.
Tę dzisiejszą podróż, można powiedzieć, rozpoczęliśmy razem tutaj po Krakowie, podróż do radia.
Tak, ale przedstawiłaś mnie jako podróżnika, ja zawsze mam z tym problem, szczególnie w ostatnich latach, gdyby my się znamy aż od ubiegłego wieku, bo razem studiowaliśmy teologię i przyjaźnimy się przez te wszystkie lata, odbyliśmy wiele wspólnych podróży.
Tak.
I gdybyśmy pewnie rozmawiali, nie wiem, 10 lat temu czy 15 lat temu i byś mnie przedstawiła jako podróżnika, byłbym niesamowicie dumny z tego i wyznaczał, że tak, ja jestem podróżnikiem, bo bardziej podróżuję z plecakiem, tak, a nie jestem wycieczkowiczem, nie jestem turystą. Dzisiaj zupełnie inaczej podchodzę. Myślę, że przez te wszystkie podróże, jakie odbyłem, zupełnie inaczej patrzę na samą definicję, z którą mam problem, bo nie umiem rozgraniczyć tego, gdzie kończy się wycieczka, a gdzie zaczyna się podróż, bo właściwie chyba bez problemu się zgodzimy co do tego, że całe życie jest podróżą.
Piękna metafora. Tak, myślę, że przy tej metaforze właśnie dzisiaj sobie zostaniemy. Życie jest podróżą. Jak wiesz, w naszych audycjach korzystamy również z takiej inspiracji, którą jest przesłanie świętego Szarbela. I święty Szarbel również o tej podróży mówi. Zaproszę was, drodzy słuchacze, zaproszę również ciebie teraz do posłuchania fragmentu, który nas dzisiaj przez nasz rejs poprowadzi.
Święty Szarbel MacLough, twoje zadanie na tym świecie. Nie zapominaj, że podróż skończy się na brzegu światłości, abyś potem w niej trwał i żył. Ponieważ człowiek jest stworzeniem Bożym, jego celem jest życie w świetle, a nie ziemską istotą ograniczoną przez ziemię i wodę. Człowiek jest prochem i światłem. Kto żyje w prochu, obraca się w proch i w nim umiera. A kto żyje w świetle, powraca do światła i w nim trwa na wieki. Nie pozwól, aby ograniczała cię ziemia, ponieważ granicą twojej ojczyzny na tej ziemi jest horyzont łączący morze z niebem. Nie pozwól, aby ziemia cię zniewoliła. Bądź wolny. Wolność oznacza wyłącznie wolność od grzechu. Jeśli jesteś od niego wolny, nikt nie ma nad tobą władzy. Jeśli jednak jesteś niewolnikiem zła, pozostajesz nim nawet kiedy dzierżysz królewskie berło w dłoni.
Jak słyszeliśmy, święty Szarbel nawiązuje do podróży i tak jak powiedziałeś pięknie, życie jest podróżą. Właśnie z tego tekstu również możemy to wyczytać. Nie zapomnij, że podróż skończy się na brzegu światłości. Mówimy o naszym życiu. Gdyby pójść dalej tą metaforą, podróż jest.
Ale czy w ogóle używamy słowa metafora w tym wypadku? Bo czy rzeczywiście tak nie jest, że to życie jest podróżą? Jadąc tutaj do radia, rozmawialiśmy o tym, jak wygląda z pozycji tego, na przykład jeśli podróżujemy z Krakowa do Katowic, czy na przykład z Krakowa do Warszawy. Dla kogoś, kto pracuje w drugim mieście i jeździ codziennie, pokonuje tę samą drogę, to jest tylko możliwość przemieszczenia się, tak, z punktu A do punktu B. Ale dla kogoś, dla kogo to będzie wycieczka, a może dla kogoś to będzie podróż życia, ta podróż może odmienić jego życie, będzie pakował walizkę, to będzie zupełnie inne nastawienie w głowie, jakie mamy do podróży, do przemieszczania się. I właściwie tak sobie myślę, że no to też tak jest z naszym życiem. Szarbel żył 100 lat temu, tak? 100 lat temu żył w Libanie. Ja w Libanie jeszcze nie byłem, tak? Zawsze lubię to mówić, że w miejscach, w których nie byłem, to jeszcze nie byłem. Jak spotykam się na spotkaniach podróżniczych, to zawsze pytam, czy ktoś był na Madagaskarze, czy ktoś był w Etiopii. I lubię tę odpowiedź, jeszcze nie. No bo dopóki żyjemy, nigdy nie wiemy, gdzie jeszcze dotrzemy, kogo spotkamy, a tak naprawdę te... Każda podróż jest w stanie odmienić nasze życie. Może to być jakieś nawrócenie, możemy popatrzeć biblijnie na przykład na podróż świętego Pawła. Możemy popatrzeć na wielu świętych, którzy właśnie w czasie podróży, to jest ciekawe, że wiele nawróceń było właśnie w czasie podróżowania doznawali. Dlatego my też dzisiaj pielgrzymujemy. Myślę, że w czasie tej naszej rozmowy też ten temat pielgrzymowania podejmiemy, bo jesteśmy na początku wakacji, więc...
Jak najbardziej.
Jak najbardziej musimy o różnych sposobach podróżowania powiedzieć, a pielgrzymka jest wpisana w to, więc każda podróż może odmienić nasze życie, dlatego bym nie szedł w stronę metafory, tylko to jest nasze życie, tu i teraz i wszystko jest podróżą.
Pięknie. Dziękuję ci bardzo za to doprecyzowanie właściwie. Tak to można powiedzieć, że każdy kolejny dzień rozpoczynamy od jakiegoś pytania, tak? W jaki sposób się przygotować? I rzeczywiście, no każdy taki dzień będzie też przejściem od punktu A do punktu B, ale te wszystkie sprawy, które nas po drodze spotkają, mogą nas zmienić, mogą nas odmieniać.
My sobie możemy rano planować, tak? To w zależności, jakimi jesteśmy ludźmi. Są tacy, którzy żyją na spontanie, ale są tacy, którzy kalendarz... My też musieliśmy się dzisiaj umówić. Ty specjalnie przyjechałaś do Krakowa, ja pojutrze wylatuję do Kijowa. Więc jakby ten moment w kalendarze wpisaliśmy. Ale jadąc nie wiedzieliśmy, kogo na trasie spotkamy. Jadąc widzieliśmy starszą panią na... która sobie przysiadła, czekając na zielone światło i zatroskaliśmy się o jej los, ale widzieliśmy, że tam stoją inni ludzie, po prostu jest dzisiaj gorąco w Krakowie i ona sobie przysiadła. No ale mogłaby być jakaś taka sytuacja. Pamiętam trzy lata temu na Ruczaju jechałem samochodem z kolegą, wracaliśmy z jakiejś podróży, właśnie o, używam słowa podróży. I zobaczyłem na przejściu po drugiej stronie linii tramwajowej starszą panią na wózku, która była przechylona, głowę miała prawie na wysokości kolan. I strasznie się zmartwiliśmy, co się stało. Zjechaliśmy szybko. Wysiadłem z tego samochodu, pobiegłem do niej. Byłem przekonany, że zasłabła. To był środek dnia, był też upał. To też był lipiec czy sierpień. Podchodzę, a pani wracała ze sklepu i kupiła sobie borówkę amerykańską i mówi, może pan spróbuje, miałam taką silną potrzebę zjeść i dlatego zatrzymałam ten wózek, bo już nie wytrzymałabym, żeby dojechać do domu i takie brudne jem, przepraszam, że brudne, może pan spróbuje. No i mówię sobie, takie spotkania mogą odmienić nasze życie, proszę, minęły 3 lata, nie wiem jak pani miała na imię, pamiętam rysy jej twarzy, pamiętam jej dłonie i pamiętam ten niesamowity smak borówki amerykańskiej, którą zostałem na Ruczaju poczęstowany. Więc takie jest podróżowanie, ale rano wpisując w kalendarz, nie zakładałem, że do takiego spotkania dojdzie.
Jak pięknie. No tak. I to po raz kolejny uświadamia nam, że każdy właściwie dzień, używając tego słowa podróż, czy go nie używając, jest pewną niewiadomą, jest jakąś tajemnicą dla nas, jest też wyruszaniem, ale tak naprawdę za każdym razem w coś, można powiedzieć, poniekąd nawet i nieznanego, chociaż mówimy o tym, że sobie coś zaplanujemy, zapiszemy w kalendarzu. Natomiast te spotkania,
z drugim człowiekiem. To jest wpisane w nasze życie.
Dokładnie. I to jest takie fascynujące, otwiera nowe drzwi, nowe perspektywy, pozwala na pogłębianie też tych relacji.
Ale to też chodzi o to mądre przeżycie. To jest to, co było zaakcentowane. Jesteśmy tu i teraz. Słyszeliśmy w tym fragmencie z Charbela. Chodzi o to mądre wykorzystanie życia.
Mm-hmm. Ponieważ człowiek jest stworzeniem Bożym, jego celem jest życie w świetle, a nie ziemską istotą ograniczoną przez ziemię i wodę. Nie pozwól, aby ograniczała cię ziemia. No tak, nie pozwól, aby ograniczała cię ziemia, bo tak naprawdę to dopiero te relacje, bo tak naprawdę to dopiero to, co dzieje się choćby w takim spotkaniu, raz przypadkowym, a raz zupełnie nieprzypadkowym, to zmienia też nasze kolejne...
No, tu nie
kolejne...
wiem, czy Charbel akurat by się zgodził, bo gdybyśmy się przyjrzeli jego biografii, że on jednak bardzo uciekał. Ta relacja dla niego, ważniejsza była ta relacja... On i Pan Bóg, a nie drugi człowiek, bo też można się wczytać, że jednak on uciekał z tego świata, uciekał od człowieka, jakby trochę inny model. My dzisiaj tutaj zachęcamy do tej relacji z drugim człowiekiem.
Tak, natomiast czekając też i sięgając do jego innych, powiedzmy, tekstów, on zachęca właśnie, albo przynajmniej zwraca na to uwagę, tak, że nie jesteś sam na tej łodzi życia, że spotkasz się z ludźmi, że będziesz spotykał różnych ludzi. I to jest niejako kontynuacja. Oczywiście każdy później szuka takiej indywidualnej swojej drogi, tego przechodzenia. Jeden pewnie bardziej będzie szukał tego kontaktu z Panem Bogiem w relacji z drugim człowiekiem, inny w zaciszu klasztornym. Ktoś się zamknie po prostu w celi i tam będzie przeżywał adorację, kontemplację. Z całą pewnością, tak jak mówisz, no święty Charbel będzie tutaj też taką inspiracją dla wielu. Natomiast nie mniej i niezależnie od tego wszystkiego, będziemy wracać do tego, że to życie, które jest, jak już powiedzieliśmy, podróżą, tak? Będzie raz spotkaniem, a raz byciem w samotności. Raz byciem samotnie w drodze, a raz spotykaniem drugiego człowieka.
Ale zawsze, żebyśmy mieli to mądrze wszystko wykorzystać.
I tym właśnie akcentem zróbmy sobie teraz może krótką przerwę. Po muzycznej przerwie wrócimy do tego naszego wątku.
Nikt tu
No dobrze, mówimy, że nasze życie jest podróżą. Powiedzieliśmy w pierwszej części naszej rozmowy, że ono się również może skupić na pielgrzymowaniu. Dla jednych to będzie...
No, wyższa forma
droga do
wycieczki czy podróży, tak? Jesteśmy w sezonie pielgrzymkowym, właściwie teraz pielgrzymujemy cały rok. Ale też ta tradycja pielgrzymowania jest wpisana we wszystkie religie. Chrześcijaństwo przejęło z tej tradycji judaistycznej pielgrzymowanie. W islamie jest obowiązek pielgrzymki do Mekki. A my właściwie, patrząc na oferty, jakie parafie dają, tę zachętę do pielgrzymowania, to też ma być pewnego rodzaju forma nie tyle może umartwienia, co wyrzeczenia, zmęczenia, tak? Bo jednak no, ten trud pielgrzymowania ma też odzwierciedlać trud życia, tak? Że dążymy do celu. Ale też musimy pamiętać, że nie zawsze chodzi o ten cel w pielgrzymowaniu, żeby dojść, tak? Chociaż tak się na pierwszy rzut oka może wydawać, że naszym celem jest dojście na Jasną Górę. Idziemy 10 dni, 20 dni, jeśli są pielgrzymki piesze z północnej Polski, no to idą kilkanaście dni, tak? Może być bardzo różna pogoda, może być gigantyczny upał, mogą być ulewy. No, są pielgrzymki dość dalekie, do Santiago de Compostela, bardzo modne, tak? Bo to też musimy mówić, że jest pewien taki trend, jaki się tworzy. Dzisiaj o Libanie dużo mówimy, bo w ostatnich latach Szarbel stał się taką postacią bardzo popularną, tak? I pielgrzymki do jego grobu. Ale za tym wszystkim z religijnego punktu widzenia powinno iść coś więcej. Jakby może nie tylko ten cel, że dojdziemy na Jasną Górę, zrobimy sobie tam zdjęcie, chociaż jakby się tak wydawało, że to jest cel tego pielgrzymowania, ale w tym pielgrzymowaniu powinno chodzić o jakąś wewnętrzną, przynajmniej ja to tak odbieram, o jakąś wewnętrzną przemianę, tak? Że jakby znowu liczy się podróż. Pielgrzymka jest podróżą, więc chodzi o ten cały czas, a nie tylko o to dojście. Bo możemy wsiąść w samolot i polecieć do Meksyku, do Guadalupe i też przeżyć nawet z punktu widzenia niepielgrzymkowego, religijnego, jakiś wielki zachwyt nad tym miejscem. Ja pamiętam, kiedy przygotowywałem się do pisania książki Maryja z Guadalupe, się naczytałem, że to, oczywiście wiemy wszyscy, że to są pierwsze objawienia uznane oficjalnie przez Kościół, że to jest no mega popularne sanktuarium, że tam miliony ludzi przybywa każdego roku i turystów, i gapiów też. Ale wśród tych gapiów może być ktoś, dla kogo ten dzień pobytu tam odmieni to życie. Więc jakby myślę, że nie tylko to dotarcie do miejsca, ale ten cały proces podróży jest bardzo istotny.
Tak jak już powiedziałeś o podróży świętego Pawła na początku i o tym momencie nawrócenia, prawda? Właśnie w drodze, w podróży, w przeżyciu bardzo konkretnej metanoi. Można powiedzieć, w czasie wędrówki do ziemi obiecanej Izraelici też szli, przeżywali, znosili cierpienie, znosili jakieś tam trudy wędrowania, ale jednocześnie mówimy, no szli i to było też ich zaangażowanie, które wynikało no, z głębokiej wiary Bogu.
Ale też
Bogu
celem i... była ziemia obiecana, ale musimy wiedzieć, jakie wydarzenia miały miejsce w czasie, tak? Otrzymanie na przykład dekalogu nie nastąpiło w ziemi obiecanej, tylko w czasie tej podróży. Więc znowu ta podróż odgrywa bardzo ważną rolę.
Dokładnie. I na ile ona jest też przepełniona nadzieją, na ile jest rzeczywiście skierowana ku i teraz temu celowi, który tak naprawdę gdzieś jest bardzo głęboko ukryty w każdym pojedynczym człowieku, można powiedzieć. Prawda? Tak jak mówisz o tych takich indywidualnych przemianach życia. Gdybym zadała ci pytanie, jak w takim razie do takiego pielgrzymowania, nie wiem, do takiej podróży, którą chcemy nazwać jednak pielgrzymowaniem, w tym kontekście, o którym mówiłeś, do świętych miejsc, do sanktuariów na przykład, jak pod względem duchowym się przygotować?
Bo... Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo każdy z nas jest inny, każdy jest na innym etapie swojego życia duchowego. I każdego oczekiwania są zupełnie inne, bo dla jednych to będzie po prostu powiązanie tego celu, że dojdę, bo idziemy w pewnych intencjach, tak? Najczęściej to wyruszanie na pielgrzymkę wiąże się z tym, że albo chcemy o coś prosić. Zresztą w ogóle najczęściej jest tak, że coś robimy względem Pana Boga, jak trwoga to do Boga, tak? Tak. Na przykład ja mam gigantyczny, niewyobrażalnie gigantyczny lęk wysokości. I moja religijność i pobożność zawsze jest najwyższa w samolocie. I to nie jest ze względu na to, że jestem bliżej nieba, tak? Tylko, że po prostu ten strach potęguje, ta bezradność powoduje to, że ta nasza pobożność, religijność zawsze wzrasta, tak? Więc można powiedzieć, jak ktoś teraz tego słucha, no facet, no to jest takie płytkie, co ty mówisz. Ale z drugiej strony sobie uświadamiamy, że też idziemy właśnie w jakimś celu, pielgrzymujemy, tak? Więc pielgrzymujemy też dziękczynnie. Przecież jeśli ktoś ma, nie wiem, rocznicę ślubu czy coś, no to są pewne takie wydarzenia i to jest powód, że na przykład ktoś postanawia, że w 10. rocznicę swojego ślubu idzie do Częstochowy, tak? I to jest też powód religijny, duchowy, w zależności na jakim etapie jest. Więc nigdy nikomu tutaj, szczególnie w tym studio, nie zajrzymy do duszy, nie zważymy, jaka jest jego wiara, ale jak każdy z czegokolwiek, to ze spotkania z drugim człowiekiem można wyciągnąć, nie trzeba iść na pielgrzymkę, można iść na stary kleparz i wyciągnąć jakieś elementy do rozwoju duchowego.
Ale to jest fascynujące. To jest fascynujące, co powiedziałeś przed chwilą. Już natychmiast chciałam zareagować, ale nie chciałam przerywać tego wątku, ponieważ mówisz o jakimś takim zwracaniu się do Pana Boga w strachu, w lęku, w trwodze. Mówisz o tym samolocie. Człowiek, który tyle kilometrów przebył samolotami po świecie, to jednocześnie trzeba powiedzieć o niezwykłej odwadze. Jednak wejścia do tego samolotu, o jakimś takim zaufaniu, o takim myśleniu, z punktu A do punktu B.
Pragmatyzm, coraz mniej czasu, muszę cię tutaj sprowadzić na ziemię.
Nieprawdopodobne.
Bardzo sprowadzę cię na ziemię, no to jest szybciej, no można pokonać drogę z Krakowa do Kijowa pewnie, nie wiem, w 15, 16, 17 godzin, a mogę przelecieć półtora godziny, tak?
Przez te 17 godzin jechaliśmy.
Ale jestem na przykład, wielokrotnie przejeżdżaliśmy Ukrainę przecież na nasze podróże na Krym, ale zobacz, o ile ja na przykład będę uboższy, może tak się wydawać, to jest też kwestia czasu w tej podróży, tak? Bo na pierwszy rzut oka mogę powiedzieć sobie tak, no tak, jakbym jechał 17 godzin, jechał wagonem plackartnym, czyli tym otwartym, tak, i 40 osób, może bym kogoś spotkał, może by ta podróż odmieniła moje życie. A samolotem to tak szybko, szybko i nic. No właśnie nie, bo ta podróż, to spotkanie może trwać minutę, może trwać 10 sekund, a może ta podróż odmienić moje życie, więc tu też nie jest kwestia właśnie czasu, tylko nie wiemy, co nas czeka. To jest to niesamowite właśnie w tym naszym życiu, że my możemy sobie wszystko planować, a może być zupełnie inaczej.
Bardzo pięknie, dziękuję. Wrócimy do tego tematu jeszcze.
Proszę.
No tak, powiedziałeś, nie wiemy, co nas czeka w podróży. Nie wiemy, z kim się spotkamy, kogo spotkamy. I tak naprawdę to mogą być minuty, może to być tylko krótkie, bardzo krótkie spotkanie, które może przemienić nasze życie. Cały czas wracamy do tego, jakoś do tego tematu, do tego wątku, prawda?
Tak, i to jest pasjonujące w podróżach, ale też tak sobie myślę, że ta tajemnica też powiązana na przykład z tym pielgrzymowaniem, na ile ten punkt docelowy. Dla mnie, dla nas takiej perspektywy polskiej czy europejskiej, może tak Polacy jak jadą do takich sanktuariów jak, nie wiem, no Częstochowa, która jest bardzo zakorzeniona w historię Polski, to jest jedno, tak? Ale jedziemy do Francji, do Lourdes czy La Salette, to są takie kulturowo nam bardzo bliskie sanktuaria i ta Matka Boża jest wtedy taka europejska, nawet jak nie jest Polką, to jest taka europejska i to jest takie fajne, nie? Ale jeśli my już sobie polecimy na przykład do wspomnianego Meksyku, tak? I tam spotykamy się z tą samą postacią religijną, która naraz jest jakby zupełnie inaczej odbierana światowo, tak? Sanktuarium, które robi niesamowite wrażenie, patrząc, że rocznie odwiedza je ponad 20 milionów pielgrzymów. To jest więcej niż wszystkie sanktuaria europejskie, maryjne razem wzięte, nie? I teraz to wszystko też jest związane z pewną tajemnicą, tak? To, co w tym XVI wieku Indianin doświadczył tego spotkania z Matką Bożą, jak to się przekłada. Ale teraz tak sobie myślę właśnie w tym temacie maryjnym. Jedziemy do Jerozolimy, no i jednym z obowiązkowych punktów jest kościół zaśnięcia, w tradycji wschodniej zaśnięcia Matki Bożej, w tradycji kościoła rzymskokatolickiego wniebowzięcia. Miejsce obowiązkowe, ale według drugiej tradycji tym miejscem niebowzięcia Matki Bożej była Turcja. I kiedy Turcja, taka destynacja dla nas bardzo turystyczna, Polaków, i jesteśmy w Efezie, no to też wszyscy bardzo chętnie dreptamy, bo w przewodniku jest napisane kościół w niebowzięcia Matki Bożej, więc wszyscy dreptamy. No i dreptamy tam, żeby sobie zrobić zdjęcie. I teraz ilu z nas zada sobie to pytanie, no ale chwila, to który jest prawdziwy? Gdzie ta Matka Boża była w niebo wzięta? I teraz wszystko zależy od nas, co my zrobimy, czy my zaczniemy szukać i jakie to będzie miało dla nas religijne znaczenie. Ja bardzo dużo spotkań mam na przykład o Etiopii, opowiadam o Arce Przymierza, tak? No, to zresztą w poprzedniej części naszej rozmowy temat Izraelitów był poruszony, którzy wędrowali do Ziemi Obiecanej. No i właśnie wraz z dwiema kamiennymi tablicami z dekalogiem Pan Bóg nakazał stworzyć z drzewa akacjowego skrzynię pokrytą złotem, czyli tą słynną Arkę Przymierza, w której przechowywane były tablice. Według tradycji żydowskiej także laska Aarona i dzban z manną. No i według jednej z tradycji w miejscowości Aksum na północy Etiopii do dziś przechowywana jest ta arka. No i wędrujemy w czasie tych moich opowieści, pokazuję zdjęcia z różnych niesamowicie pięknych miejsc Etiopii, z jeziora Tana, gdzie na 19 z 37 wysp znajdują się klasztory i tam też arka była swego czasu. Potem jesteśmy w miejscowości Lalibela, gdzie w XII wieku zostały stworzone przecudne kościoły w skałach. To są monolity wykute kościoły w momencie, kiedy już nie było można pielgrzymować do Ziemi Świętej, bo islam odciął tą możliwość pielgrzymowania. Tak się przecież narodziła tradycja budowania Kalwarii, tych wszystkich miejsc, do których my też dzisiaj chętnie pielgrzymujemy. No i na końcu docieramy w tych opowieściach do Aksum. No i każdy się spodziewa, że ja na zdjęciach tą Arkę Przymierza pokażę, że będzie ją można dotknąć, tak? I mówię, no i ona jest ukryta w tym domku. Wyznaczany jest jeden mnich ze wspólnoty, który ją dożywotnio pilnuje. Kiedy umiera, wybierany jest następny mnich, strażnik Arki. No i co, proszę pana, my nie możemy, to po co tam jechać, jak nie możemy zobaczyć? Jak nie możemy dotknąć? No i to trochę tak jest, jak jesteśmy na przykład w Jerozolimie, w Bazylice Grobu Pańskiego i wszyscy rzucamy się, tak, żeby potrzeć plecak, torebkę o te miejsca święte, tak, żeby one się stały taką relikwią. Więc idziemy w taki wymiar mało duchowy. No ale to też jest jakaś taka wewnętrzna potrzeba. Może sobie zawsze tłumaczę, jak może ktoś jakąś taką chusteczkę wydotykaną przywiezie do domu, to może dla kogoś to będzie wyznaczenie religijne, tak? Bo jakby celem dla tej osoby było dotarcie do miejsca, zrobienie sobie tam selfie, umieszczenie na Facebooku. Bazylika na przykład Narodzenia w Betlejem jest takim miejscem, że każdy jest i każdy musi tą swoją głowę zbliżyć do tej gwiazdy symbolicznej, gdzie uznawane jest za miejsce narodzin Jezusa. Więc to wszystko zależy właśnie na ile ta duchowość spotyka się z tym takim światem materialnym, biznesowym, związanym też z modą, na przykład na pewne miejsca religijne. Ale znowu, miejsce może być bardzo... Możemy pojechać do Libanu, bo jest moda na Szarbela, ale ktoś tam może doznać wielkiego nawrócenia, może doznać zupełnie innego spojrzenia na swoje życie wewnętrzne.
Przepięknie. Tak jak powiedziałeś parę minut wcześniej, ci właśnie, padło tutaj takie słowo, że mogą zdarzyć się tacy, którzy tylko jako gapie pojawią się w takim miejscu, nie wiem, zrobią sobie zdjęcie, a jednocześnie może się okazać, że to jest ten moment przemieniający życie, tak? Nie pozwól, aby ograniczała cię ziemia, ponieważ granicą twojej ojczyzny na tej ziemi jest horyzont łączący morze z niebem. I tutaj jest miejsce na tę tajemnicę, na tą taką tajemnicę też spotkania bardzo głębokiego, ale takiego, którego my nie możemy nazwać. My nie zobaczymy, nie powiemy o tym. No tak, to mnie też zafascynowało. To po co tam jechać, jeśli nie możemy tego zobaczyć? Nie możemy dotknąć. no właśnie, tutaj jest miejsce na wiarę, tu jest miejsce na pogłębianie wiary. Tutaj jest też, tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, miejsce na to, żeby to pielgrzymowanie rzeczywiście było czymś więcej w tej wycieczce turystycznej.
I możemy powiedzieć, że to dotyczy pielgrzymowania, to dotyczy podróży, ale tak naprawdę to dotyczy naszego życia.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. Bo jak powiedzieliśmy na początku, całe nasze życie jest podróżą. Można powiedzieć podróż, można powiedzieć pielgrzymowanie, wyjazd, wycieczka, spacer również w ciągu dnia, ale można również powiedzieć spotkanie. Człowiek, którego doświadczamy, spotykamy, słyszymy na naszej drodze.
Tak, i takich spotkań jest bardzo dużo. Dzisiaj też te wszystkie internety, Facebooki, Instagramy też nam bardzo ułatwiają takie kontynuowanie spotkań, jakie są w czasie podróżowania, w czasie życia. Zawsze mam takie przypomnienie różnych rzeczy, kiedy Facebook przypomina 27 maja, że mam urodziny i teraz widzę, że od Australii po Amerykę Południową dostaję życzenia od ludzi, których spotkałem w drodze i być może będzie to tak, że spotkaliśmy się tylko jeden raz, gdzieś było to lotnisko, dworzec, bo jakby to też są takie miejsca, gdzie bardzo często się przemieszczamy, spotykamy. A to, co jest najważniejsze, kiedy jesteśmy w czasie podróży, w ogóle kiedy w życiu nie marudzimy, tylko się uśmiechamy, jesteśmy otwarci, nie boimy się drugiego człowieka, no to tak wchodzimy z nim w relacje, a ta chęć i możliwość poznania też daje nam możliwość jakiegoś rozwoju. Nie jakiegoś, tylko daje nam możliwość rozwoju. Pamiętam, jak był pogrzeb Jana Pawła II i naraz wiele z moich znajomych zobaczyło mnóstwo księży przedziwnie ubranych w jakieś dziwne szaty na tym pogrzebie i naraz się okazuje, że ten kościół rzymskokatolicki jest zupełnie inny, o wiele bogatszy w swoje tradycje, zwyczaje i też postać Szarbela tutaj nam świetnie pokazuje, że to jest zupełnie inna część tego samego kościoła z całym bogactwem, tradycją, kulturą, przesłaniem i wszystkim. To są takie rzeczy, które nam z których musimy korzystać, no ale musimy być uśmiechnięci, pogodni, otwarci, bo tylko to nam gwarantuje możliwość, że też ktoś się do nas uśmiechnie i będzie chciał do nas zagadnąć, albo my do niego zagadniemy. A teraz jest idealna pora do tego zagadywania, bo no nie oszukujmy się, przez ten ostatni rok, kiedy zakrywaliśmy twarz maseczkami, to jakby trudno było wyzwolić sobie to wyobrażenie, że cały świat się do nas uśmiecha. Teraz, kiedy powoli ten cały świat te maseczki zdejmuje, bo coraz więcej ludzi jest zaszczepionych i mamy nadzieję, że pewnie już wkrótce wszystkie granice zostaną otwarte, ale też pokazuje, że wrócimy do normalności. Do normalności, czyli do czego w tym świecie? To jest kolejna też taka rzecz, że jak jeździliśmy po świecie i śmieciliśmy butelkami, pudełkami od środków do opalania, to tak teraz śmiecimy maseczkami na przykład, tak? Dyskusje w tramwaju, jakich się doświadcza, że jedna osoba drugiej osobie zwraca uwagę, że ta celowo, trochę dla złośliwości, nie zakłada na przykład maseczki, tak? To są takie niby drobne rzeczy, wchodzenie w spory, ale jeśli przyjmiemy, że ja z ruczaju na Klepasz jadę i to jest moja podróż, to chciałbym ją spędzić z uśmiechem w fajnym towarzystwie i to jakby też o to w życiu chodzi, co było punktem wyjścia tej naszej dzisiejszej rozmowy, jak dobrze przeżyć to nasze życie.
A ja wrócę do tego stwierdzenia, wrócimy do normalności, choć było to z takim, powiedziałabym, właśnie uśmiechem powiedziane, czy rzeczywiście wrócimy do normalności, czy pójdziemy dalej i może nauczymy się z tego, co teraz przeżywaliśmy w tych spotkaniach, w tych sytuacjach bardzo różnych, może z tym pójdziemy
dalej. Chciałbym być optymistą, żeby tak było. No, miejmy nadzieję, że tak będzie.
Życie jest podróżą, a ta niewiadomą tajemnicą, wyruszaniem w nieznane, bardziej lub mniej dla każdego z nas, ale jednak wyruszaniem w nieznane. Łączy się z trudem, może łączyć się z cierpieniem i wyrzeczeniami. Ale również fascynuje, otwiera nowe drzwi, pokazuje nowe perspektywy. Pójdźmy w to nasze życie, w te nowe perspektywy. Z takim zaangażowaniem, które będzie nas otwierać na drugiego człowieka, będzie nas otwierać na poszukiwanie i na pogłębianie swojego widzenia, również tej relacji z innymi i swojego budowania relacji z Panem Bogiem, o której mówi Święty Szarbel, nie zapominaj, że podróż skończy się na brzegu światłości, abyś potem w niej trwał i żył, ponieważ człowiek jest stworzeniem Bożym. Jego celem jest życie w świetle. Bardzo serdecznie dziękujemy, drodzy słuchacze, za dzisiejsze bycie z nami w tym rejsie po słowie. Serdecznie dziękuję, Jędrzeju, za Twoje podzielenie się, za przyjęcie zaproszenia, za Twoje podzielenie się również niezwykłą wiedzą, doświadczeniem podróżowania, doświadczeniem życiowym. Dzięki wielkie.
Ja dziękuję za zaproszenie, ale dziękuję przede wszystkim za tą naszą podróż tutaj do studia, do radia. Bo zawsze podróże kształcą. Mogę zdradzić, że rozmawialiśmy o oleju z pestek Gdyni, więc zawsze każdy temat jest dobry, że człowiek coś może się dowiedzieć, ale to, co zawsze na końcu też takich spotkań podróżniczych mówię, do zobaczenia na dworcach, lotniskach, to właśnie jest fajne, że jak się gdzieś spotkamy, uśmiechnijmy się do siebie, zagadnijmy, może jest tak, że gdzieś się wyłapiemy, że ktoś słuchał tej naszej audycji, a nasze zdjęcie zobaczył na Facebooku radia i zagadnie i będzie mi bardzo miło, więc dobrego podróżowania.
Bardzo pięknie dziękuję i do następnego razu.
Potrzebujemy Cię.